Będę starał się mówić jak najbliżej mikrofonu, żeby było dobrze mnie słychać. Drodzy braterstwo, witam was serdecznie w imieniu pańskim, szczególnie tych, z którymi nie miałem przywileju jeszcze się przywitać. Na wstępie chciałem również przekazać pozdrowienia od tych wszystkich, którzy prosili o takie, o przekazywanie takich pozdrowień, ale przede wszystkim od naszego wrocławskiego zboru. Również braterstwo Kaliszczykowie prosili mnie o to, aby serdecznie od nich pozdrowić. Niestety Andrzej złamał nogę dopiero co i niestety w gipsie nie mógł tutaj przyjechać. Zanim również przystąpię do tematu, chciałbym jeszcze nawiązać do słów, które wypowiedział brat Marek przede mną, ponieważ miałem niedawno doświadczenia z lisami, w związku z tym jakby jestem na bieżąco. Nie mówię już o tych, które mnie samego podgryzają, bo mnie gryzą cały czas i nie mam siły ich odpędzać od siebie. Ale byliśmy z żoną w górach i tam przy naszym domu, który leży bezpośrednio przy lesie, no niestety zwierzęta dosyć często przychodzą. I tak było również tym razem. Okazało się, że naszą posesję zaczęły nawiedzać lisy. No i wynika z tego, że po prostu wszystkie odpadki takie organiczne, które były wyrzucane na kompostownik, stanowiły dla nich zainteresowanie. Najpierw pojawił się jeden, potem dwa, a na końcu już było ich sześć. No i w związku z tym żona wezwała leśniczego i mówi, co robić. On mówi, można owszem pułapki zastawić, ale mówi, jeżeli lisa się zrani, a nie zabije, to czy będzie pani w stanie go zabić? No nie za bardzo, tak? Byśmy to potrafili zrobić. W związku z tym okazało się, że gdy przestaliśmy wyrzucać te odpadki, lisy coraz rzadziej zaczęły przychodzić. Najpierw chodziły po całej posesji, na taras wchodziły, wyrzucały wszystko, szukając pożywienia, aż w końcu przestały do nas przychodzić. Więc najlepiej tych naszych lisów nie karmić, nie dawać im pożywki, a nie będą nas podgryzać, bo tak jak te lisy literalne, z którymi miałem do czynienia, siedzi taki na tarasie, patrzy na mnie, ja do niego podchodzę, on ucieka 3 metry, odwraca się i patrzy co dalej. Tak samo jest z naszymi lisami. Nie wystarczy ich straszyć, trzeba po prostu je raz na zawsze odgonić poprzez niedawanie pożywienia albo zabicia. To może tyle tytułem wstępu. Natomiast, drodzy braterstwo, jak wiecie pewnikiem, temat miał być tematem okolicznościowym związanym z symbolem chrztu. Ale ponieważ osób, które chciałyby w tym momencie poświęcić swoje życie Bogu, na tej sali nie ma, a przynajmniej się nie ujawniły, w związku z tym wykład, który powiem do was, będzie dotyczył, owszem, poświęcenia, ale poświęcenia, które dotyka każdego z nas i które stanowi pewnego rodzaju również zachętę. Zdaję sobie sprawę z tego, że temat, który mam dzisiaj do przedstawienia, jest właściwie tylko zachętą do tego, aby się poświęcać Bogu i codziennie z radością w tym poświęceniu trwać. Czuję przed tym tematem wielki respekt i obawę, bowiem dotyka on sfery, o której nie można wyczerpująco powiedzieć słowami. Najważniejsza jego część jest bowiem obszarem, którego świętości i wspaniałości język ludzki, choćby nie wiem jak giętki i sprawny, nie jest w stanie słowami wyrazić. Nie da się ani zrozumieć, ani właściwie opowiedzieć, ani ocenić poświęcenia, nie doświadczywszy tego samemu. Poświęcenie zawiera w sobie bowiem głębię tego, co niewidzialne. Uczucia, przeżycia, doznania, a więc to, co potrafi odczytać serce, ale czego nie widać i czego język nie wypowie. To tak jakby chcieć opowiedzieć o mamie, używając definicji, że to jest osoba, która najczęściej urodziła dziecko i je wychowuje. Czy to oddaje głębię tych uczuć, jakimi matka darzy swoje dziecko? Czy to oddaje uczucia dziecka, które gdzieś tam skrzywdzone tuli się w ramionach swojej matki? Tego się nie da, drodzy braterstwo, opowiedzieć. Tak samo nie da się opowiedzieć o uczuciach chłopaka do dziewczyny, który jest zakochany po uszy, tak? Mówiąc, że ta dziewczyna ma taki tak na imię, ma taki kolor włosów, oczy, tyle wzrostu, zajmuje się tym i tym. A przecież ten chłopak, gdy patrzy na nią, to ma ściśnięte gardło, brzuch ściśnięty, tak? Myśli się w nim tak kotłują, że gdyby nie uszy, to chyba ciśnienie rozsadziłoby mu głowę. Tego nie da się opowiedzieć, to po prostu trzeba przeżyć. Można to w pewien sposób przybliżać, ale i tak nie odda się tego, co się wewnątrz człowieka dzieje. Podobnie jest, drodzy, braterstwo z poświęceniem. Sercem bowiem poświęcenia jest osobista, indywidualna relacja z Panem Bogiem i z Panem Jezusem. Każdy z nas poświęconych musiałby sam opowiedzieć o tym, co oznacza dla niego ta relacja, a i tak, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, nie byłby w stanie oddać słowami tego, co naprawdę chciałoby przekazać jego serce. Zdając sobie sprawę z tego, jak niewykonalne zadanie przede mną stoi, postanowiłem zatem skupić się, drodzy braterstwo, na korzyściach, które wynikają z poświęcenia, które się z nim wiążą, tak aby być może zachęcić tych, którzy jeszcze takiej decyzji w swoim sercu nie podjęli, jak również tym z braterstwa, którzy korzystają z tych dobrodziejstw od wielu, wielu lat, sprawić przyjemność, przypominając, jak wielkie dary, jak wiele zyskaliśmy, poświęcając swoje życie Bogu. Dlatego tytuł dzisiejszego wykładu brzmi Korzyści z poświęcenia. Punktem wyjścia do naszych rozważań będzie odpowiedź, jakiej udzielił nasz Pan apostołowi Piotrowi na zadane przez niego pytanie. Mamy tą sytuację opisaną w Ewangelii Marka w 10 rozdziale. Na potrzeby naszego wykładu przytoczymy wersety od 28 do 30. 10 rozdział Ewangelii Marka, czytamy następująco. I począł Piotr mówić do niego, czyli do naszego Pana. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, czyli w domyśle, jaką z tego będziemy mieli korzyść. Jezus odpowiedział. Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz, w doczesnym życiu, domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Widzimy więc, że nasz Pan wymienił szereg korzyści i mówił o korzyściach zarówno doczesnych, jak i takich nieprzemijających, wiecznych. Zanim jednak przystąpimy do omawiania tych korzyści, spróbujmy chociaż ogólnie zakreślić czy określić, co rozumiemy przez poświęcenie, nad którym będziemy się zastanawiać. Jedna ze świeckich definicji poświęcenia mówi tak. Poświęcenie to czyn ofiarny, pełen bohaterstwa i samozaparcia, też gotowość do ponoszenia ofiar. Już na pierwszy rzut oka widzimy, że ta definicja zawiera pewne elementy, które pasują do nas, ale jako całość zupełnie nie spełnia naszych oczekiwań. Może się ona bowiem odnosić do różnych bohaterskich czynów wojennych, gdzie ludzie wielbią bohaterów wojennych. Może się odnosić do ratowania czyjegoś życia, również bohaterskie czyny. Czy też nawet do bohaterskiej postawy rodziców, którzy mają chore dziecko i się nim całe życie opiekują. Takich sytuacji jest wiele. Ale takie czyny, choć w wielu przypadkach budzą nasz podziw, nie mogą odnosić się do relacji między Bogiem a człowiekiem. Definicja, która w sposób prawdziwy odda chrześcijańskie poświęcenie, powinna być inna. Powinna wynikać z zapisów Słowa Bożego, a z Biblii wynika, że poświęcenie jest uwidocznione już od jej pierwszych kart. Ideą bowiem ukrytą w poświęceniu jest oddzielenie przez Boga tego, co święte lub co ma być święte, od tego, co pospolite. Oddzielił na przykład Bóg dzień siódmy od pozostałych dni, aby ten dzień był poświęcony wyłącznie Jemu, aby chwalić w tym czasie Jego, modlić się, rozważać Słowo Boże, skupić się tylko i wyłącznie na Nim, nie wykonując żadnej pracy. Wybrał też potomków Jakuba, aby stanowili oddzielny naród poświęcony wyłącznie Jemu, oddzielny od wszystkich innych narodów. Również w obrębie tego narodu wybrał kapłanów i lewitów, którzy z kolei byli poświęceni wyłącznie służbie dla Niego. Nawet pamiętamy, nie dostali działu w ziemi po to, aby nic nie odrywało ich myśli, ich wysiłków, ich uczuć od tego, do czego byli przeznaczeni. I można by tak przytaczać jeszcze wiele przykładów, ale jak z pewnością zauważyliśmy, drodzy, we wszystkich podanych przykładach, tym, który poświęcał, tym, który decydował o tym, że coś jest lub ktoś ma być odłączone i poświęcone dla niego, jest wyłącznie Bóg. To jest jego domena, on o tym decyduje, nikt za niego tego nie robi. I podobnie jest z ludem Bożym. O tym, komu zaproponować możliwość do wejścia z nim w specjalne przymierze, komu zaoferować swoją ojcowską troskę, opiekę, komu zaproponować stanie się jego dzieckiem, decyduje wyłącznie najwyższy Bóg. I czyni to wyłącznie w stosunku do tych, którzy uwierzyli w Chrystusa jako ich Zbawiciela, który dokonał cudownego, wspaniałego dzieła odkupienia całej ludzkości i w ten sposób realizuje boski plan. Nie ma innej drogi i nie będzie, drodzy, i Bóg nikomu innemu nie zaproponuje warunków synostwa, warunków bycia jego dzieckiem, warunków wejścia z niego w przymierze, jeżeli nie uzna Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. O tym, że to Bóg decyduje, o tym mówi bezpośrednio nasz Pan. W Ewangelii Jana w 6 rozdziale, w wierszu 44, mówi on tak. Ewangelia Jana, 6 rozdział, wiersz 44, odczytamy fragment tego tekstu. Mówi tak. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Więc Bóg jest tym, który jakby wykonuje ten ruch, który, tak jak powiedzieliśmy, decyduje o tym, kto ma wejść z nim w specjalne przymierze. O tym, jak wielki jest to przywilej, jak wielkie wyróżnienie, możemy również upewnić się ze słów naszego Pana, które mamy przedstawione w modlitwie arcykapłańskiej, zapisanej w Ewangelii Jana w 17 z kolei rozdziale. Odczytamy tylko fragmenty niektórych wierszy. W wierszu 6 mamy napisane: objawiłem imię Twoje, czyli Boga Jehowy, ludziom, których mi dałeś, a więc którzy zostali powierzeni opiece naszego Pana. W wierszu 9: ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni Twoi są. Czy w wierszu 11: Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś. Oczywiście słowa te dotyczą przede wszystkim apostołów, członków Kościoła, którzy mieli jeszcze bliższą relację z Bogiem, bowiem byli oni przez Niego spłodzeni, bowiem On ich spłodził z Ducha Świętego, ale tak jak również i nasz Pan w dalszej części swojej modlitwy mówi, dotyczy ona również wszystkich poświęconych. W wierszu 20 mamy bowiem napisane tak: a nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Nie ma tu jakiegoś ograniczenia czasowego, bowiem prośba naszego Pana wystosowana do Ojca mówi o wszystkich, którzy na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa uwierzą, będą chcieli wejść w przymierze z Panem Bogiem, aż do czasu, gdy skończy się czas wiary, a zacznie się okres widzenia. Próbę zgodnego z Biblią zdefiniowania poświęcenia podjął pastor Russell, a jego myśli w tym zakresie rozwinął później w literaturze epifanicznej Brad Johnson. Chyba najbardziej skrótowo ideę poświęcenia wyraził brat Russell następująco. Poświęcenie to śmierć dla siebie i świata, a życie dla Boga. Taka definicja jest bardzo krótka i może przez to jest mało czytelna, szczególnie dla osób, które nie są zaznajomione z naszą literaturą. Można więc przytoczyć inne określenie podane przez brata Russella. Poświęcenie to rezygnacja z własnej woli w odniesieniu do siebie i świata i przyjęcie we wszystkim woli Bożej jako swojej. Lub to ofiarowanie Bogu wszystkiego, co mamy, łącznie z naszą wolą. Przypomnę jeszcze raz, poświęcenie to rezygnacja z własnej woli w odniesieniu do siebie i świata i przyjęcie w to miejsce we wszystkim woli Bożej jako własnej. Cóż to znaczy? Rezygnacja z własnej woli to wyzbycie się jej, czyli tej swojej własnej ludzkiej, cielesnej woli. Zaprzestanie jej używania, a wręcz uznanie jej za nieprzydatną, a nawet szkodliwą. Natomiast przyjęcie woli Bożej za własną oznacza uznanie Boga za najwyższy autorytet. Uznanie, że Jego punkt widzenia jest zawsze słuszny, że chcemy wypełniać Jego polecenia i korzystać z Jego wskazówek nawet wtedy, gdy ich nie rozumiemy. że jesteśmy gotowi na wszystkie niedogodności i kłopoty będące skutkiem realizowania przez nas woli Bożej i że ufamy, iż wszystko, co nas w życiu spotka, będzie pod Jego kontrolą i dla naszego dobra. Wiemy już zatem, co oznacza rezygnacja z własnej woli i przyjęcie w to miejsce woli Bożej. Rozważmy zatem, jak dochodzi się do poświęcenia i co jest jego celem. Najpierw pojawia się, drodzy, brak zadowolenia z takiego życia, jakie prowadzimy. Dostrzegamy, że droga, którą kroczymy, wiedzie donikąd. Że ta szeroka droga, którą kroczy świat, pomimo iż wydaje się łatwą i przyjemną, w żaden sposób nie zapewnia nam bezpieczeństwa i nie gwarantuje w żaden sposób, iż doprowadzi nas do szczęścia. Wręcz przeciwnie, dostrzegamy, że prowadzi nad skraj przepaści. Niewygoda w takich warunkach, niechęć do życia w takich warunkach, poczucie wyobcowania i brak radości z życia w taki sposób powoduje, że ci, którzy takiego uczucia doświadczają, otwierają szerzej oczy, aby dostrzec alternatywę, dostrzec inną drogę, dostrzec inną możliwość, aby to swoje życie realizować nieco inaczej. I to właśnie takim zdesperowanym, poszukującym zmiany, poszukującym lepszego życia, poszukującym czegoś trwałego i nieprzemijającego, Bóg wskazuje swój własny, jego sposób na życie. A robi to przez różnego rodzaju opatrznościowe sytuacje. I wtedy taka osoba dowiaduje się, że najwyższy Bóg, Stwórca Wszechświata, tak nas umiłował, że był gotów dać swojego Syna, aby umarł za nas, umarł za wszystkich ludzi, aby odkupić ich od potępienia i śmierci. I poczuliśmy wtedy wdzięczność za tak wielki dar. Poczuliśmy, że powinniśmy odwdzięczyć się, że nie można pozostać obojętnym na tak wielką miłość. I ten początek możemy nazwać, drodzy, miłością obowiązkową w stosunku do Boga i Chrystusa, bowiem wynika ona z tego, że czujemy się zobowiązani. Nie można, będąc normalnym człowiekiem, nie zareagować na tak wielki dowód miłości. O miłości tej mówi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, wierszu 14, gdy mówi, że miłość Chrystusowa przyciska nas. Inne przekłady mówią m.in. ogarnia nas, a więc ogrom tej boskiej miłości i Chrystusowej miłości jest tak wielki, że nas ogarnia, przyciska, przygniata, nie pozwala, aby być wobec niej obojętnym. Ta świadomość pobudza nas do odwzajemniania takiej miłości, aktywizuje do tego, aby taką miłość samemu praktykować. I jest to właśnie początek naszej drogi do doskonałej miłości. Co oznacza miłość na tym etapie? To, że staramy się być Bogu posłuszni w odrzucaniu grzechu i błędu. Czyli tak naprawdę przez wiarę w ofiarnicze dzieło Jezusa Chrystusa na tym etapie osiągamy w ten sposób stan usprawiedliwienia. Wielu ludzi po dojściu do tego etapu nie chce iść dalej. Uważa, że mają zawarty pokój z Bogiem, ten stan im odpowiada, i wręcz uważa, że pomimo iż pańskie zasady są słuszne i sprawiedliwe, chce ich przestrzegać, to zrobienie kroku dalej, oddanie Bogu swojego życia, podporządkowanie mu się, ograniczałoby ich wolność. Wolą pozostać wolnymi zarówno od szatana, jak i od Boga. Ale podkreślić należy, że nawet stan usprawiedliwienia jest bardzo szlachetnym i chwalebnym stanem, ponieważ oznacza odrzucenie grzechu i błędu. Natomiast jest to etap, w którym Bóg zaprasza, aby zrobić krok następny. Wielu jednak widzi tę sprawę zupełnie inaczej i dochodzą do wniosku, że skoro Bóg wszechpotężny, posiadający pełną mądrość, którego nic nie zaskoczy, był gotów poświęcić własnego Syna na to, aby nas ratować, nas odkupić, że skoro On zna koniec na początku, to nikt nie pokieruje naszym życiem lepiej niż On. Tym bardziej, że jesteśmy przekonani o tym, że chce nam pomóc, bo dowodzą tego karty Pisma Świętego i szereg innych dowodów, o których być może częściowo powiemy później. Jesteśmy wtedy przekonani, że Jego obietnice, iż obdarzy nas miłością nieporównywalnie większą niż ziemski ojciec obdarza swoje własne dzieci, nie są czczymi obietnicami. I o ile na tym etapie naszego rozwoju w miłości czuliśmy dla Niego wdzięczność za to, co dla nas zrobił, to zaczynamy coraz bardziej wielbić Go i cenić za to, jakim jest. Zaczynamy dostrzegać, jakie ma cudowne, wspaniałe cechy charakteru, jak wielkim i potężnym jest i chcielibyśmy być podobni. Ale na tym etapie jeszcze najbardziej cenimy Jego sprawiedliwość. Postanawiamy po takich rozważaniach hipotetycznych, teoretycznych, skorzystać z Boga zaproszenia, aby się Mu poświęcić, aby oddać Mu życie i pozwolić Nim kierować przez Niego. Zgadzamy się na to, aby w naszym życiu spotkało nas wszystko, co uzna za stosowne, niezależnie od tego, jak trudne i bolesne by to mogło być dla nas. Oczywiście Bóg wie od początku, my niekoniecznie o tym wiemy, czy zdajemy sobie sprawę, że takie są wyłącznie nasze pragnienia, intencje, uczucia i wola, ale brak nam możliwości wykonawczych. Każdy sam dlatego musi w pełni świadomie podjąć decyzję w tej sprawie, pamiętając nie tylko o ostrzeżeniach Pisma Świętego, że wszyscy poświęcający się Bogu będą narażeni na tego samego rodzaju doświadczenia, kłopoty, cierpienia i niewygody, jakie znosił nasz Pan, apostołowie i inni naśladowcy pańscy, ale również na zawarte w nim zapewnienia i obietnice, że choć droga pańska jest wąska i bolesna dla ciała, to jednak prowadzi do chwalebnych i cudownych efektów, że podczas tej drogi opatrzność pańska będzie nam towarzyszyła w każdej sekundzie naszego życia, że wbrew Jego woli nie spadnie nam ani jeden włos z głowy, że wszystkie rzeczy będą pomagać nam ku dobremu, że chleba i wina, wody nam nigdy nie zabraknie, że jeśli damy się poprowadzić, to na pewno osiągniemy obiecaną nagrodę. Tą nagrodą jest to lepsze, sprawiedliwe, pełne miłości, wieczne życie w Królestwie naszego Boga, za którym tęsknota pobudziła nas do szukania innej drogi niż ta, na której wcześniej kroczyliśmy. Gdy kierowani miłością rozpoczniemy nasze poświęcone życie, szybko okazuje się, że przyjęcie woli Bożej za własną było tylko deklaracją. Nadal bowiem mamy wolną wolę, która tak jak te liski, o których mówił brat Marek, często płata nam figle. Ofiarowaniu Bogu nie towarzyszy bowiem żadne wyjęcie starej płytki z pamięcią, z mózgu i wstawienie w to w miejsce nowej. Nikt nam również nie zmienia systemu operacyjnego w naszym sercu po to, aby przestawić go na inne tory, te boskie tory. Nadal jesteśmy zaprogramowani jako ludzie i z tym, co mamy przy boskiej pomocy, musimy uczynić dobry efekt w postaci i przynieść owoce. Dociera wówczas do nas świadomość, że to jest dopiero początek drogi, początek dzieła, przy którym będziemy pracować do końca życia i do końca życia będziemy musieli wytrwać w wierności i osiągnąć stan doskonałej miłości. W wyniku przeprowadzonych wyborów, albo właściwie zamachu stanu, ustanowiliśmy w naszym sercu nową władzę. Dotychczasowa władza została zmuszona do przejścia do opozycji, ale to nie znaczy, że opozycja się z tym pogodziła i będzie posłuszna. Ten stary człowiek, stare ja będzie próbowało z powrotem odzyskać władzę i na wszelkie możliwe sposoby będzie próbowała przejąć nad nami władzę. I okazuje się, że przez całe życie, drodzy braterstwo, będziemy musieli udowadniać, że ta nasza pierwotna deklaracja, że chcemy wypełniać wolę Bożą, a nie własną, jest naszym rzeczywistym pragnieniem, rzeczywistym naszym celem i rzeczywistym dążeniem aż do ostatniej sekundy naszego życia. Bóg zawsze szanował naszą wolę i zawsze ją będzie szanował, nawet wtedy, kiedy zapragniemy samą unicestwienia. Oczywiście zrobi wszystko, aby nam uświadomić, żebyśmy z tej drogi odstąpili, ale jeżeli się zaprzemy, On do tego, drodzy braterstwo, dopuści. Gdyby nie chciał szanować naszej woli, stworzyłby nas jako taczkę, którą wystarczy pchać i ona i tak pojedzie tam, gdzie się chce. Natomiast każdy z nas, kierując się wskazówkami Boga, musi podążać sam podejmować decyzje po to, aby ostatecznie wyrobić sobie ten wspaniały charakter. Bowiem wszystkie doświadczenia i lekcje, przez które przechodzimy, nauki Słowa Bożego, których wysłuchujemy i z którymi się zapoznajemy, powodują, że z coraz większym szacunkiem patrzymy na Boga, na Jego charakter, na Jego zalety, na Jego dzieła, na to, w jaki sposób nami się opiekuje. Pragniemy w naszych zaletach, w naszych sercach, w naszych umysłach być takimi jak On i jak Jezus Chrystus. Dlatego wielką radość sprawia nam, gdy możemy przebywać z ludźmi, którzy myślą, czują i postępują tak samo jak my. Dochodzimy do tego, że miłujemy braci i miłujemy siostry. Do tego nawet stopnia, jak to mówi apostoł Jan w pierwszym swoim liście, że jesteśmy gotowi kłaść duszę za braci. I jest to ten etap miłości, gdy osiągamy miłość do braci, miłość do przyjaciół, do tych, którzy nam dobrze życzą. Ale to nie koniec, drodzy braterstwo, jak wiemy, bowiem stosunkowo łatwo jest miłować tych, którzy nam dobrze życzą, którzy są naszymi przyjaciółmi. O wiele trudniej jest miłować tych, którzy nam złość wyrządzają, którzy chcą nas skrzywdzić. Ale taka miłość, miłość do nieprzyjaciół nie oznacza, aby się tylko ograniczyć w odwzajemnieniu złem za złem, aby oddać wet za wet. Ona oznacza, że z naszych serc musimy wyrzucić wszystkie złe myśli, że jesteśmy w stanie wyrzucić z siebie złość, że potrafimy takim ludziom nie oddawać gniewem za gniew, tylko potrafimy oddać im dobrym za złe. I to musi być rewolucja, która dokona się nie tylko w naszym postępowaniu, ale przede wszystkim w naszym sercu, w naszych uczuciach. I okazuje się, drodzy braterstwo, że właśnie taka miłość jest kresem, do którego zmierzamy, jest celem naszych dążeń, bo osiągnięcie doskonałej miłości oznacza, że zostaniemy zwycięzcami. I okazuje się, że cała nasza ziemska wędrówka, wszystkie doświadczenia, które przechodzimy, wszystkie kłopoty, troski, wszystkie zwycięstwa, wszystkie dary, które otrzymujemy, są tylko po to, abyśmy przynieśli ten wspaniały owoc. Po to, abyśmy nad sobą pracowali i abyśmy podbili siebie samych. Drodzy braterstwo, ale doskonale wiemy, że jako niedoskonali ludzie nie jesteśmy w stanie sprostać takim wymaganiom. Dlatego największą pociechą i radością dla nas jest to, że Bóg nie rozlicza nas z efektów naszych działań, tylko z naszych pragnień, z naszych dążeń, z naszych wysiłków i intencji. Ale wróćmy do podstawowego tematu naszych dzisiejszych rozważań, czyli jakie korzyści wiążą się z tym, że ktoś zdecydował poświęcić swoje życie Bogu. Jest ich bardzo wiele i nie sposób ich wszystkich wymienić. Gdy przygotowałem się do wykładu, zacząłem je sobie tak wypisywać systematycznie, to wyszło ich kilkadziesiąt, a to pewnie tylko ułamek tego, co bym chciał zrobić. Dlatego przygotowałem tylko te, które uznałem za istotne, najbardziej istotne. Jest to subiektywna lista i każdy z nas pewnie by dołożył do niej coś swojego albo by coś w tym zmienił. Pierwszą, o której chciałbym powiedzieć, jest możliwość poznania samego siebie. Pan kieruje wzrok poświęconych na swoje pisane słowo, aby każdy z nas przede wszystkim w nim szukał wskazówek dotyczących, jaka jest jego wola względem nas. Cała praca, którą mamy do wykonania, drodzy braterstwo, jak wcześniej sobie powiedzieliśmy, jest po to, abyśmy mogli osiągnąć kres naszego poświęcenia, czyli doskonałą miłość. Biblia jest jak zwierciadło. Przedstawia nam nie tylko przykłady pozytywne i negatywne. Najcudowniejszym, najwspanialszym przykładem, na którym chcemy się wzorować, jest nasz Pan Jezus Chrystus. Ale również mamy przykłady pozytywne apostołów, innych ludzi. Ale przytacza ku naszej przestrodze również przykłady tych, którzy upadli, którym się nie powiodło, tych, którzy zakończyli tragicznie swoją ziemską wędrówkę i tych, którzy z tego upadku się podnieśli. To jest wszystko po to, abyśmy sami mogli dostrzec, jakimi jesteśmy. Abyśmy potrafili dostrzec, w jakim jesteśmy punkcie naszego rozwoju charakteru, jak powinniśmy postąpić, co zrobić, aby to wszystko naprawić. Jest też po to, abyśmy się uczyli na cudzych błędach. Ale zarówno doświadczenie pokazane w Słowie Bożym, jak i doświadczenie wielu chrześcijan, moje osobiste i pewnie was również pokazuje, że uczenie się na cudzych błędach jest naszą piętą achillesową, bo najczęściej popełniamy te same błędy, które popełnili nasi rodzice, nasi bracia, nasi przyjaciele. Drodzy braterstwo, kolejnym jest możliwość świadomej pracy nad sobą. Bowiem jeżeli w tym lustrze, w tym zwierciadle, którym jest Słowo Boże, potrafimy dostrzec, jakie mamy wady, jakie mamy zalety, jakimi powinniśmy być, czego nam brakuje, o wiele łatwiej jest nam dokonywać analizy samych siebie. Możemy dostrzec, co nam przeszkadza, jakie liski nas podgryzają, które powinniśmy usunąć ze swojego otoczenia, ze swojego życia. I możemy aktywnie zmieniać, drodzy, braterstwo i kształtować swoją osobowość. Niektórzy z poświęconych mają zbyt mało siły charakteru. Inni z kolei muszą rozwijać te cechy, którzy inni muszą w sobie hamować. To wszystko powoduje, drodzy braterstwo, że my, poświęceni, musimy rozwijać się do tego podstawowego, najważniejszego wzorca, jakim jest nasz Pan. Bóg chce, aby po przejściu szkoły Chrystusowej, po przejściu Jego szkoły, każdy posiadał siłę charakteru, ale jednocześnie łagodność, pokorę, cierpliwość i miłość. Pomocą w tym nam jest poczucie wyjątkowości z powodu wybrania nas przez Boga. Być może, drodzy braterstwo, wzbudzę w tym jakąś konsternację, ale właśnie chciałbym tak powiedzieć. Poczucie wyjątkowości z powodu wybrania nas przez Boga. To, że Najwyższy Bóg wybrał nas spośród miliardów ludzi, że zaprosił nas do społeczności z sobą, że dał nam sposobność dostępu do siebie w modlitwie w każdej sekundzie naszego życia, powoduje, że nie jesteśmy tacy jak cały świat. Jesteśmy inni niż wszyscy ludzie. Świadomość, że nie jesteśmy anonimowi dla Boga, że zna nas po imieniu i troszczy się o nas tak, jak o własne dziecko, daje niesamowitą radość i siłę. Ale to poczucie wyjątkowości, i tu jest ta przestroga, nie może wynikać z przeświadczenia, że Bóg nas wybrał dlatego, że jesteśmy wyjątkowi. Tylko jesteśmy wyjątkowi dlatego, że Bóg nas wybrał, pomimo iż w nas nie ma nic, co na tą wyjątkowość, drodzy braterstwo, zasługuje. Nie możemy czuć się przeświadczeni, że jesteśmy lepsi od innych ludzi, bo wyjątkowy nie znaczy lepszy lub gorszy. Wyjątkowi, bo wybrani przez Boga po to, aby korzystać z Jego przywilejów, Jego dobrodziejstw, choć być może obok nas jest wielu ludzi, wydaje się o wiele lepszych, o lepszych charakterach, lepszych cechach, którzy z tego dobrodziejstwa nie korzystają. Także Bóg dał nam szansę poprzez wybranie nas spośród tych ludzi, abyśmy się stali kimś wyjątkowym, a nie, że zrobiliśmy Bogu przysługę, bowiem my, tacy wyjątkowi i wspaniali ludzie, zgodziliśmy się wejść z Nim w przymierze. Inną, drodzy braterstwo, korzyścią jest umiejętność przebaczenia samemu sobie. Świadomość tego, że dzięki zasłudze Jezusa Chrystusa zostały nam przebaczone grzechy, zostały przebaczone winy, że Jezus Chrystus to wziął wszystko na siebie, pozwala nam jakby otrząsnąć się z tego, co obciążało nasze sumienie. Wielu z nas prawdopodobnie ma coś, co cały czas gdzieś tam ciąży na nich, od czego się nie mogą uwolnić, a czego nie da się naprawić. Pismo Święte mówi, że powinniśmy to zostawić za sobą. Oczywiście, jeżeli potrafimy zadośćuczynić, jeżeli możemy coś naprawić, powinniśmy to zrobić. Ale jeżeli tego nie da się, powinniśmy to zostawić na czas restytucji. Pan Jezus i Bóg dają nam nową tożsamość, którą mamy zapisywać na nowo. I poprzez to, że odpuścili nam grzechy, powinniśmy również sami sobie odpuścić, aby jeszcze bardziej, jeszcze lepiej poświęcać się naszemu Bogu. Oczywiście pamiętać należy, że szatan cały czas będzie starał się nam wmówić, że jeżeli znowu upadamy, jeżeli jakieś ponawiamy nasze upadki, to jest to dowód na to, że nie należymy już do Pana. To jest nieprawda. Chorzy nie potrzebują lekarza. Zdrowi nie potrzebują lekarza, tylko chorzy, tak? Przepraszam za przejęzyczenie. W związku z tym Bóg pokazuje w naszych słabościach, co można dzięki Jego pomocy zrobić z tym marnym czymś, co daliśmy Mu w ofierze. I to jest Jego zasługa. Kolejną korzyścią jest możliwość świadomego życia zarówno wobec tego, co nas osobiście dotyczy, jak i tego, co dzieje się na świecie. Pismo Święte przekazuje nam wspaniałe recepty, jak postępować w życiu, w rodzinie, w małżeństwie. Oczywiście nie korzystamy z tego bardzo często i gdybyśmy w sposób właściwy zrozumieli, czego Bóg od nas oczekuje, to byśmy byli w stanie uniknąć wielu kłopotów. Ale nasza niedoskonałość, nasze złe zrozumienie często powoduje, że zamiast unikać tych błędów, wpadamy sami w kłopoty, z których potem Bóg musi nas wyciągać. Ale dzięki temu możemy podejmować świadome decyzje, drodzy braterstwo. Pan poprzez swoje słowo, poprzez swoje opatrzności pokazuje nam, co przedstawia właściwą wartość, a co tej wartości w ogóle nie ma. Pozwala nam uniknąć rozproszenia na to, co nie jest warte tego, abyśmy o to się starali i co nie powinno naszej uwagi przykuwać. Również się to dzieje w skali makro. My, którzy wiemy, jaki jest plan Boży, spodziewamy się tego, że ten porządek rzeczy musi upaść. Nie wiążemy z nim jakichkolwiek nadziei. Przygotowujemy się na to, aby gdy już nadejdzie, to o czym wszystko mówi Pismo Święte, nie stanowiło dla nas zaskoczenia i nas nie powaliło, tylko żebyśmy dzięki wierze w Pana Jezusa i tego, iż i wierze w to, co On przepowiedział, że to będzie miało swój koniec, że po tym trzęsieniu ziemi, wichrach, ogniu przyjdzie głos cichy i wolny. W związku z tym wydaje się, że jesteśmy przygotowani na to, aby nas złodziej w nocy nie zaskoczył, podczas gdy wszyscy inni, cała ludzkość śpi. Inną bardzo ważną korzyścią jest, drodzy braterstwo, społeczność z Bogiem przez modlitwę. W zdecydowanej większości chrześcijan trudno nawet uwierzyć, że Bóg, który jest stworzycielem wszechświata, jest w stanie osobiście interesować się każdym z nas. Jesteśmy raczej przyzwyczajeni jako ludzie do tego, że jest droga służbowa. Do tych najwyżej postawionych nie można się tak po prostu dostać, trzeba korzystać z pośrednictwa. I systemy chrześcijańskie też jakby poszły tą drogą. Jest najpierw, szczególnie Kościół katolicki, najpierw jest ksiądz, biskup, arcybiskup, papież i dopiero wtedy można gdzieś tam dalej. Ale i tak się okazuje, że aby korzystać z tego, trzeba jeszcze pośrednictwa świętych, najlepiej Marii, Matki Pana Jezusa, a w tym wszystkim jeszcze pośredniczą duchowni, którzy nie dość, że ograbiają ludzi z pieniędzy, to jeszcze pozbawiają tego cudownego przywileju bezpośredniej rozmowy z Bogiem. O tym, jak wielką moc ma siła modlitwy, może powiedzieć każdy poświęcony, którego doświadczył. Ja nie podejmuję się tego wyrazić słowami, bo tego po prostu opowiedzieć, drodzy braterstwo, się nie da. Kolejną korzyścią jest codzienna opatrzność Boża. Bóg obiecał, że tak jak cały wszechświat i wszystkie rządzące nim prawa są podporządkowane Jego woli, On ma na to wpływ, tym kieruje i nic nie jest w stanie jakby pozbawić Go tej władzy, tak samo zobowiązał się, że zapewnia swoim dzieciom, tym, którzy poświęcą Mu swoje życie, opiekę, do której używał będzie swoich aniołów i wszystkie wojska anielskie. My z kolei, my musimy sobie wyrobić wiarę, ufność, że rzeczywiście On tego dotrzyma. Często jest tak, że nasze spodziewania są inne i wydaje nam się, że Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy, że On nas zapomniał, że nasz anioł stróż być może zaspał albo gdzieś odwrócił się w danym momencie, ale okazuje się, że, drodzy braterstwo, że opatrzność Pańska chodzi takimi drogami, że nam się nawet nie śniło. Opowiem Wam pewną historię z własnego i nie tylko mojego życia. To jest kwestia ostatnich, powiedzmy, miesięcy i dni. Przepraszam za tą prywatę, ale wydaje mi się, że jest to na tyle spektakularny przykład, że będzie dla Was budujący i pokaże, w jaki sposób działa boska opatrzność. Otóż pewnie niektórzy z Was wiedzą, że razem z żoną i naszymi dziećmi od 25 lat mieszkaliśmy w mieszkaniu, które jest na 5. piętrze bez windy. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że nadchodzi czas, kiedy trzeba szukać czegoś innego, bo codzienne pokonywanie kilkukrotnie 98 schodów jest dosyć męczące. W związku z tym postanowiliśmy wybudować dom. Ale żeby budować dom, trzeba mieć pieniądze, a żeby mieć pieniądze, trzeba sprzedać to, co mamy. Postanowiliśmy najpierw sprzedać nasz dom, który mamy w górach, w związku z tym daliśmy ogłoszenie, zostały podpisane specjalne umowy. No ale ponieważ mój tato jest chory na raka, w związku z tym postanowiliśmy mu święta Bożego Narodzenia urządzić w tym domu. Pojechaliśmy, przygotowaliśmy wszystko po to, że jak przyjedziemy na święta, żeby wszystko było gotowe, żeby wszedł oszołomiony, zadowolony i żeby miał wielką przyjemność z tego. Po tygodniu przyjeżdżamy, ale zanim przyjechaliśmy, to naszym zwyczajem zawsze jest, że zakręcamy główny zawór wody przed wyjazdem i spuszczamy wodę z instalacji. Nie inaczej było tym razem, to wszystko zostało zrobione. Ale gdy już przyjeżdżaliśmy tydzień później przed świętami, z daleka już widziałem, że coś jest nie tak, bo na elewacji naszego domu od pierwszego piętra aż do poziomu posadowienia był przyklejony taki słup lodu szerokości ponad pół metra i gruby na kilkadziesiąt centymetrów. Dotworzyliśmy drzwi, okazało się, że po kostki wody z sufitu leje się woda, po schodach leje się woda, a należy jeszcze dodać, że jest to dom drewniany. Możecie sobie wyobrazić, jakie to załamanie i szok, gdy się wchodzi do domu i widać, że jest wszystko zrujnowane. No, wydawało nam się, że nasz anioł stróż zaspał, tak? Nie tak to miało wyglądać, nasze oczekiwania były inne. No ale po tym pierwszym szoku trzeba coś zrobić dalej, tak? Ponieważ postanowiliśmy dom budować, mówimy, trzeba sprzedać nasze mieszkanie. Trudno, miała być odwrotna kolejność, najpierw trzeba sprzedać mieszkanie. Daliśmy ogłoszenie, nie było specjalnego odzewu, aż do momentu, kiedy nasz syn wychodził z domu i przed klatką spotkał go człowiek, który zapytał, czy tu czasem nie ma mieszkania do sprzedaży. Oczywiście syn powiedział, że tak, dał telefon do mnie, porozmawialiśmy, przyszedł z żoną, obejrzeli mieszkanie, podobało im się i to mieszkanie kupił. Oświadczyli, że chcą kupić. Umówiliśmy się u notariusza, ja chciałem zaproponować swojego notariusza, sprawdzonego, który szybko załatwia sprawy, ale oni chcieli, aby to był ich notariusz. No więc w oznaczonym terminie trafiliśmy do kancelarii notarialnej, no i okazało się, że pani rejent była zupełnie nieprzygotowana. Spędziliśmy tam w sumie 4 godziny, ona co chwilę wychodziła, wracała, ale my mieliśmy ze sobą czas na rozmowę. Nieśmiało zaczęliśmy z żoną wtrącać wątki religijne, które ku naszej radości zostały szybko podchwycone i zaczęliśmy rozmawiać. No i cóż się okazało, że nasi klienci to małżeństwo, w których ona jest aktywnym świadkiem Jehowy, a on jest byłym świadkiem Jehowy, który kilka lat wcześniej podziękował za współpracę świadkom Jehowy ze względu na brak demokracji w zborach, za narzucanie zborom woli czyjejś innej i za brak poszanowania dla członków zboru. Podziękował im za współpracę, pomimo, iż był wcześniej bardzo gorliwym świadkiem, między innymi wiele lat był na Ukrainie jako misjonarz. No, zaprosiliśmy go na nasze nabożeństwo, przyszedł i od tego czasu chodzi z wielką radością, jest oszołomiony, mówi, modliłem się przez wiele czasu, aby Bóg dał mi znaleźć jakichś chrześcijan, którzy studiują Biblię, którzy otwarcie mogą rozmawiać na temat swoich wątpliwości, którzy gdy zgłoszą jakąś, że czegoś nie rozumią albo z czymś się nie zgadzają, nie zostaną z tego tytułu w żaden sposób szykanowani, tylko wszyscy będą próbowali dociec, jak wygląda prawda. I w taki sposób, drodzy braterstwo, wydawałoby się, że straszny, bo załamanie prawie przeżyliśmy, widząc w jakim sposób wygląda nasz dom, Bóg zrealizował szereg rzeczy. Spełnił wiele modlitw różnych ludzi, którzy modlili się nie tylko o to, żeby mieć własne lokum, ale również modlili się o to, żeby mieć społeczność braterską. Także, drodzy braterstwo, nikt takiego scenariusza nie byłby w stanie wymyśleć, a nasz Pan i nasz Bóg potrafią nie tylko to wymyślić, ale skutecznie zrealizować, dogrywając wszystko co do sekundy, co do minuty i wszystko idzie w odpowiednim momencie. Oczywiście o opatrzności można wiele mówić, ale już patrzę na zegarek rozpaczliwie i nie będę więcej dodawał. Każdy z nas ze swojego życia pewnie jakiś mógłby przykład podać. Kolejnym elementem, który jest wielką korzyścią, jest wolność. Wolność w Chrystusie jest, drodzy, bardzo cudownym darem. Dzięki wyzbyciu się naszej woli i przyjęciu woli Bożej za własną zostaliśmy uwolnieni od bardzo wielu rzeczy. Oczywiście od takich jak przesądy, złe wierzenia. Jesteśmy wolni od obawy o naszych bliźnich, bo wiemy, że gdzieś tam się nie smażą w piekle, tylko oczekują na wzbudzenie w czasie restytucji. Nie boimy się śmierci, bo wiemy, że też zaśniemy i po prostu wzbudzimy. No, nie powinniśmy się bać również ludzi, bo oni mogą tylko zabić ciało, a wieczności naszej nas pozbawić nie mogą. Dał nam również demokratyczne funkcjonowanie w zborach, tak? Dał nam tą wolność, której powinniśmy strzec. Dał zborom pełną autonomię. Orzekł, że tylko on jest jedynym władcą, decydentem i najwyższą głową każdego zgromadzenia. Ale taka wolność chrześcijańska jest solą wokół szatana. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale i wierszu 16 podał pewną ogólną zasadę, w jaki sposób próbuje szatan to osiągnąć. Mianowicie mówi on, że czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni? Dlatego szatan czyni wysiłki, aby podporządkować również i zgromadzenia, każdy ruch religijny, aby zamienić je w sekty, gdzie zbory tracą niezależność, gdzie jedni chrześcijanie stają się podporządkowani drugim chrześcijanom. I to jest bardzo duże ryzyko. My również nie jesteśmy wolni od narzucenia własnej woli zborom. Wydaje nam się czasami, że jesteśmy na 100% pewni, że mamy rację. Być może często zdarza się, że próbujemy jakby w imię dobrych idei, w imię dobrych intencji narzucić tą wolę jako jedyną słuszną zgromadzeniu, nawet jeżeli ono nie jest do końca temu na to przygotowane. Ale musimy pamiętać, że nie zapewnia nam jakiegokolwiek bezpieczeństwa nie tylko to, że deklarujemy, że chcemy służyć Bogu, nie tylko, że jesteśmy święcie o tym przekonani, bo tak samo przekonani byli inkwizytorzy, tak samo byli przekonani również ci, którzy znali prawdę parauzji i epifanii, a którzy zmienili czyste ruchy w sekty. Mądrze wyraził to starożytny mędrzec Gamaliel, który mamy to pisane w Dziejach Apostolskich, który mówi, że oby się nie okazało, że walcząc z nimi walczycie z samym Bogiem. Takiemu złudzeniu uległ Saul z Tarsu i wielu, wielu innych. Inną korzyścią jest również społeczność z braćmi i siostrami. Jest to jeden z kluczowych elementów, drodzy braterstwo. Mamy wspaniałe pole do popisu, aby ćwiczyć swój charakter. No tak jak brat Marek dzisiaj mówił, nie jesteśmy po to, aby dostarczać doświadczeń, ale jeżeli już takie się zdarzą, to powinniśmy się uczyć w tym najbardziej przyjaznym z możliwych gronie, aby sobie wzajemnie wybaczać, aby te rzeczy wyjaśniać i żeby potrafić przeprosić. Z obserwacji wynika, drodzy braterstwo, że najtrudniej jest przyznać się do błędu przed braćmi. O ile wobec światowych ludzi jesteśmy bardziej skłonni to zrobić, to do naszego upadku i błędu w stosunku do braci jest się o wiele trudniej przyznać. Być może powodowane jest to, że nie chcemy pokazać naszej słabości, że gdzieś tam na tle innych braci, którzy dążą do tego samego celu, nie chcemy okazać się słabsi lub tym słabym ogniwem. Ale pamiętać musimy, że każdy z nas dokładnie to samo robi. Częściej lub mniej, w sposób bardziej lub mniej widoczny. Ale każdy z nas nie tylko musi potrafić się przyznać, ale również musi potrafić przebaczyć. A przebaczyć można tylko wtedy, jeżeli ktoś tego przebaczenia pragnie i o nie poprosi. Dlatego korzystajmy ze społeczności braterskiej, drodzy braterstwo, aby jak najwięcej wspaniałych cech sobie w tym wyrobić. Oczywiście jest szereg innych, tak jak zdolność do postrzegania w innych ludziach dobrych cech. Nie będę już tego rozwijał, bo widzę, że czas mam przekroczony. To była, drodzy braterstwo, jak powiedziałem, bardzo wyrywkowa, bardzo subiektywna lista korzyści. Każdy z nas ma na pewno swoją i mógłby ją jeszcze bardziej rozszerzyć. Natomiast poświęcenie to nieustanny bój. Nie tylko ze swoim ciałem, ale ze swoimi słabościami. Ten bój przynosi wiele satysfakcji. Jestem przekonany, że każdy z nas obecnych na tej sali również chciałby zachęcić wszystkich, którzy prowadzą bój w swoim sercu i umyśle, czy podjąć decyzję o zawarciu z Bogiem specjalnego przymierza. Jeżeli tak, takie myśli się im w głowie kołaczą, to gdybym poprosił o podniesienie ręki, to każdy poświęcony powiedziałby na pewno warto. Natomiast dla wszystkich poświęconych, drodzy braterstwo, również mam tutaj propozycję, aby każdy, gdy będzie miał chwilę spokoju, spróbował sporządzić swoją własną listę korzyści, jakie czerpie z tego, że podporządkował swoją wolę Panu. Myślę, że każdy będzie oszołomiony, gdy zobaczy, jak wiele tam jest pozycji, jakie są cudowności, i tego życzę, aby każdy z nas, wzbogacony o te wspaniałe uczucia, dochował wierności w Bogu aż do ostatniej sekundy swojego życia, aby był zadowolony Bóg nie tylko z nas, ale również i my z tego, że zrobiliśmy, co było w naszej mocy. Wzajemnie sobie pomagajmy, a gdy się zdarzy nam jakiś upadek względem siebie, bądźmy gotowi, aby sobie wzajemnie przebaczyć. Niech nam wszystkim w tym Bóg błogosławi. Dziękuję bardzo.